Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 25 lutego wita Państwa Krzysztof Brąk. Gościem programu będzie dziś biograf Jana Pawła II, George Weigel. Podsumuje dla nas kończący się pontyfikat Benedykta XVI i powie o wyzwaniach stojących przed nowym papieżem. Nadamy też kolejny odcinek refleksji księdza Dariusza Kowalczyka o katechizmie na rok wiary. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Opublikowany dziś list apostolski Normas non nullas wnosi pewne modyfikacje i uściślenia do poświęconej wyborowi papieża Konstytucji Jana Pawła II z 1996 roku. Z nowości wprowadzonych przez Benedykta XVI największe zainteresowanie wzbudza niewątpliwie sprawa terminu konklawy. Utrzymując dotychczasową zasadę, że do jego rozpoczęcia powinno upłynąć 15, a nie więcej niż 20 dni sede vacante, Ojciec Święty daje kardynałom możliwość jego przyspieszenia, jeśli uznają, że wszyscy elektorzy są już obecni.
W Konstytucji Jana Pawła II wyraźnie mowa jest o ekskomunice zastrzeżonej stolicy apostolskiej dla każdego spoza kardynałów, kto przekazałby objęte tajemnicą wiadomości z konklawę komukolwiek innemu poza nimi samymi. Benedykt XVI podkreślił to jeszcze silniej, wymieniając wprost tę ekskomunikę w przysiędze składanej przez wszystkich, którzy nie będąc kardynałami muszą z racji związanych z konklawą obowiązków być obecni na terenie, gdzie się odbywa. Inne modyfikacje to pewne uściślenia czy drobne dodatki.
Wymaganą do wyboru papieża większość 2/3 głosów Benedykt XVI uściślił przysłówkiem przynajmniej. Tam, gdzie była mowa o niedopuszczaniu nikogo do elektorów przewożonych z domu świętej Marty do Pałacu Apostolskiego, zastąpiono ten zwrot wyrażeniem po drodze, bo niektórzy kardynałowie wolą ten odcinek przebyć pieszo. Liczbę ceremoniarzy obecnych na konklawę zwiększono z 2 do 8. Wspomniano też zadania innych obok kardynała Kamerlinga, pracowników Kamery Apostolskiej, mianowicie jej wicekamerlinga i prałatów. Zwiększona została liczba uczestników uroczystej procesji kardynałów elektorów z kaplicy Paulińskiej do Sykstyńskiej. Dołączono do niej m.in. audytorów Trybunału Roty Rzymskiej. Wreszcie na rozpoczęcie konklawy msze w intencji wyboru papieża koncelebrować będą w Bazylice Watykańskiej nie tylko jak dotychczas elektorzy, ale wszyscy kardynałowie. Przy obecnym konklawie oznacza to, że tej Eucharystii będzie mógł przewodniczyć niebiorący w nim udziału ze względu na przekroczenie 80 roku życia kardynał Angelo Sodano, dziekan kolegium kardynalskiego. Na prywatnej audiencji Benedykt XVI przyjął 3 kardynałów: Juliana Erenza, Józefa Tomko i Salvatore De Giorgi. Stanowili oni ekipę śledczą mającą wyjaśnić wyciek poufnych dokumentów z Watykanu, znany pod nazwą afery VatiLeaks.
Jak poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Ojciec Święty pragnął podziękować komisji za jej pożyteczną pracę, wyrażając przy tym zadowolenie z wyników dochodzenia. Pozwoliło ono bowiem uwidocznić obok ograniczeń i niedoskonałości czynnika ludzkiego każdej instytucji także szczerość, przykładność i oddanie tych, którzy pracują dla Stolicy Apostolskiej w służbie misji powierzonej przez Chrystusa biskupowi Rzymu, czytamy w komunikacie. Biuro prasowe poinformowało ponadto, że Benedykt XVI postanowił, by akta dochodzenia przekazane do jego wyłącznej znajomości pozostały do dyspozycji jedynie nowego papieża. Nie oznacza to jednak, jak wyjaśnił ksiądz Federico Lombardi, że ich autorzy są związani tajemnicą wobec reszty kolegium kardynalskiego.
W czasie przygotowania do konklawy kardynałowie radzą się między sobą, pomagają sobie nawzajem zrozumieć aktualną sytuację. I dlatego również 3 kardynałowie, członkowie komisji, rozeznają, w jaki sposób i w jakiej mierze mogą i powinni podzielić się użytecznymi informacjami, jeśli zostaną o to poproszeni. To oczywiście nie oznacza, że muszą udostępniać ten dokument, który jest zastrzeżony dla następcy Benedykta XVI.
Niech Pan przyjmie w świetle życia wiecznego tego wybitnego człowieka wiary, który wiernie służył Kościołowi. Między innymi takie słowa przekazał Benedykt XVI w telegramie kondolencyjnym po śmierci belgijskiego kardynała Juliena Risa. Ojciec Święty podkreślił, że przez swoje nauczanie i badania, zwłaszcza w dziedzinie historii religii, w której był cenionym specjalistą, zmarłemu hierarsze zawsze bardzo zależało na dawaniu świadectwa wiary w duchu dialogu. Kardynał Ris zmarł 23 lutego w Tournai, miał 92 lata.
Benedykt XVI prosił wszystkich wiernych, by modlili się, gdy złoży urząd Piotrowy i oczekiwali z ufnością na przyjście nowego papieża. W sposób szczególny prośba ta dotyczy osób konsekrowanych, prowadzących życie kontemplacyjne, napisał do nich watykański sekretarz stanu. Kardynał Tarcisio Bertone skierował list do żeńskich i męskich klasztorów kontemplacyjnych na całym świecie.
Ojciec Święty jest pewny, że wasze klasztory są cennym źródłem tej rozmodlonej wiary, która przez wieki towarzyszy Kościołowi i go wspiera, pisze kardynał sekretarz stanu. Przyszłe konklawe będzie mogło liczyć w sposób specjalny na nieskazitelną czystość waszej modlitwy i wielbienia Boga. Kardynał Bertone zwraca uwagę, że Benedykt XVI daje nam najbardziej znamienny przykład takiej duchowej postawy. Po tym, jak sterował łodzią Piotrową wśród fal historii, postanowił oddać się nade wszystko modlitwie, kontemplacji Najwyższego Pana i refleksji. Watykański hierarcha zapewnia też o wdzięczności papieża dla zakonów kontemplacyjnych za modlitewną pamięć o nim.
Benedykt XVI przyjął rezygnację kardynała Kita O'Briena z urzędu ordynariusza archidiecezji Edynburga, złożoną zgodnie z przepisami prawa kanonicznego ze względu na wiek. Za 3 tygodnie szkocki purpurat skończy 75 lat.
Nie można zatem mówić o wcześniejszym ustąpieniu kardynała, czego domagało się 3 księży i 1 były duchowny. W oświadczeniach przedłożonych nuncjaturze apostolskiej w Wielkiej Brytanii wskazywali oni na niewłaściwe zachowania, jakich miał rzekomo dopuścić się względem nich ponad 30 lat temu. Jak powiedział watykański rzecznik prasowy, Benedykt XVI został o tej sprawie poinformowany.
Rzecznik szkockiego episkopatu zapowiedział natomiast, że kardynał O'Brien skorzysta z pomocy prawnej, by bronić się przed wspomnianymi zarzutami. Dodajmy, że obecnie po przyjęciu jego rezygnacji nieobciążony obowiązkami pasterza diecezji będzie miał do tego większą swobodę.
Sam szkocki purpurat oznajmił tymczasem, że nie przyjedzie na konklawę. Jak stwierdził, nie chce skupiać na sobie uwagi mediów.
W związku ze zbliżającym się konklawę przebywa w Rzymie George Weigel, biograf Jana Pawła II. Teraz komentuje on dla amerykańskich mediów koniec pontyfikatu Benedykta XVI oraz przygotowania do konklawy. George'a Weigela poprosiliśmy o podsumowanie pontyfikatu Józefa Ratzingera.
Myślę, że Benedykt XVI będzie wspominany za wiele wspaniałych osiągnięć. Był on największym od czasów Grzegorza Wielkiego papieżem kaznodzieją. Był mistrzem w wykładaniu katechizmu. Dał się poznać jako serdeczny i troskliwy pasterz w bardzo trudnej sytuacji, kiedy musiał zająć się na przykład ofiarami skandali seksualnych osób duchownych. I choć nie uczestniczył wcześniej w życiu publicznym, potrafił jednak dokonać gruntownej analizy rozkładu demokracji XXI wieku. Jasno wskazał też podstawy dla demokratycznej cywilizacji w przyszłości. Mówił o tym w Westminsterze w Londynie, w niemieckim parlamencie czy w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jeśli chodzi natomiast o życie Kościoła, papież zwrócił uwagę na piękno liturgii jako jedyną możliwą drogę dotarcia do współczesnego człowieka, do jego postrzegania dobra i prawdy. I ostatnie spostrzeżenie. Myślę, że papież umożliwił transformację Kościoła w kierunku tego, co ja nazywam katolicyzmem ewangelicznym. Innymi słowy, przejście od Kościoła reformy prawnej z XVI wieku do nowej ewangelizacji, którą wprowadził Sobór Watykański II, Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Oznacza to, że żyjemy w bardzo ważnej chwili dziejów Kościoła, i to nie tylko ze względu na ten bezprecedensowy koniec pontyfikatu, ale przede wszystkim ze względu na to, co dzieje się teraz w życiu Kościoła.
Łączy pan 2 ostatnie pontyfikaty w tej wspomnianej przed chwilą transformacji Kościoła. Może nam pan przybliżyć wzajemne relacje tych dwóch postaci, Karola Wojtyły i Józefa Ratzingera? I jaki wpływ ta relacja wywarła na oba pontyfikaty?
Kiedy Benedykt XVI został wybrany na papieża, byłem gościem sieci NBC. Powiedziałem wówczas, że spodziewam się po nim dynamicznej kontynuacji pontyfikatu jego poprzednika. I myślę, że rzeczywiście tak się stało. Myślę, że historia będzie postrzegać te pontyfikaty jako dwie części jednego ruchu urzeczywistniania i interpretacji Soboru Watykańskiego II. Karol Wojtyła i Józef Ratzinger doskonale się uzupełniali. Wojtyła, ekstrawertyk, aktor, sportowiec, postać publiczna. Ratzinger, nieśmiały, naukowiec, profesor. Pomimo tych różnic wypracowali wspaniały duet, który był faktycznie wzajemną wymianą darów między dwoma też rodzajami inteligencji. Jeden filozof, drugi teolog. Jeden i drugi był jednak na tyle pokorny, aby dostrzec w drugim to, czego sam nie posiadał i wykorzystać to dla dobra Kościoła. Myślę, że wcześniej nie było tak dobrze zgranych duetów ani w historii Kościoła współczesnego, ani wcześniej.
Mógłby nam pan wyjaśnić pańską ideę katolicyzmu ewangelicznego, za którą mieliby być odpowiedzialni ci dwaj papieże?
Katolicyzm ewangeliczny, Kościół nowej ewangelizacji, to owoc trwającej ponad 100 lat reformy, która rozpoczęła się wraz z pontyfikatem Leona XIII. Jest to długi i niełatwy proces refleksji i odnowy. Dzięki soborowi i dwóm ostatnim pontyfikatom Kościół zaczął rozumieć siebie jako wspólnotę uczniów w misji. Każdy ochrzczony ma misyjne powołanie. Miarą każdego i wszystkiego w Kościele musi być misyjna skuteczność. O to chodziło Janowi Pawłowi II w Nowo Milenio in Neunte, kiedy na zakończenie obchodów wielkiego jubileuszu wezwał cały Kościół do wypłynięcia na głębie. W jakim celu wypłynąć na głębie? Na połów, aby nawrócić świat. Przechodzimy zatem od okresu, kiedy Kościół był czymś oczywistym, kiedy wiara była przekazywana za pośrednictwem kultury, do okresu, kiedy Kościół musi zrozumieć, że ma być firmą misyjną, aktywnie proponującą Jezusa Chrystusa jako odpowiedź na pytania człowieka.
W tych dniach, pod koniec pontyfikatu, wybiegamy już myślą ku przyszłości, ku nowemu pontyfikatowi. Jakim potrzebom Kościoła będzie musiał stawić czoło nowy papież?
Nowy papież, jak każdy papież, musi być człowiekiem radykalnego nawrócenia, głęboko nawróconym uczniem Chrystusa, którego przyjaźń z Chrystusem jest oczywista w jego osobistym życiu. To pierwszy rys papieża, na którym powinno nam zależeć. Potrzebujemy też człowieka zapalonego do misji, który chce się dzielić tym, co Kościół posiada. Potrzebujemy człowieka, który potrafiłby wprowadzić instytucję Kościoła w tę ewangeliczną dynamikę. Myślę, że jest ważne, aby nowy papież miał za sobą doświadczenie zmagania się ze współczesną sekularyzacją. Będzie też musiał wykazać się umiejętnością doskonalenia i umacniania dynamiki Kościoła w jego nowych częściach, zwłaszcza w Afryce. Potrzebujemy papieża myślącego w kategoriach ewangelizacji, poświęcającego temu swe życie, aby inni mogli mieć dostęp do pełni życia jako uczniowie i przyjaciele Jezusa Chrystusa. Tego właśnie potrzebujemy.
Czy da się to zastosować do całego Kościoła bez względu na różnice tradycji i kultur?
Kościół katolicki to wspólnota licząca 1,2 miliarda członków na całym świecie, w różnych uwarunkowaniach. Ale chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedno. Będzie to pierwszy papież, który nie uczestniczył w Soborze Watykańskim II. Kiedy odbywał się sobór, nowy papież przygotowywał się do matury. Jest to pokolenie, które całe swoje życie przeżyło pośród posoborowego zamieszania, które w moim przekonaniu teraz dobiega już końca, dzięki interpretacji soboru, jaką dali Jan Paweł II oraz Benedykt XVI. Doszliśmy do dość powszechnego przekonania, że Kościół musi być wspólnotą radykalnie nawróconych uczniów Chrystusa, jeśli ma on być autentyczny i jeśli ma on mieć miejsce w XXI wieku. Oczywiście metody misji są różne w różnych środowiskach kulturowych, ale ogólny wzorzec dla całego Kościoła musi być ten sam. Kościół musi być misyjną firmą, I to się już dzieje i będzie kontynuowane.
W Kościele istnieją dziś dość wyraźne podziały na nurt liberalny i tradycjonalistyczny. Co zrobić, aby ta nowa wizja katolicyzmu objęła jednych i drugich?
Jest jeden Kościół katolicki, ale współistnieją w nim różne wrażliwości. Ta różnorodność ubogaca Kościół. Właśnie na tym polega katolicyzm. Ale uwaga, musimy zrozumieć, że jeśli katolicyzm liberalny sprowadza się do stopniowej dekonstrukcji Kościoła, stopniowego zubożania jego doktrynalnego i moralnego nauczania, to taki katolicyzm nie ma przyszłości. Pokazuje to historia ostatnich 150 lat, również doświadczenia innych wyznań chrześcijańskich. Z drugiej strony, jeśli tradycjonalizm to zamrażanie pewnych form bycia katolikiem w pewnym momencie historii, to taki katolicyzm nie jest kościołem pielgrzymującym, kościołem w drodze. Myślę, że obie te opcje nie wykazują się żywotnością. Ale ta wielka przygoda, którą nazywamy dynamiczną prawowiernością, ewangeliczną prawowiernością, jest przyszłością Kościoła katolickiego.
Jest pan w Rzymie, aby stąd komentować dla amerykańskich sieci telewizyjnych wydarzenia związane z końcem pontyfikatu i zbliżającym się pontyfikatem. Jak postrzega pan medialną obsługę tych wydarzeń?
Szczerze powiedziawszy, nie interesuję się za bardzo tym, co mówią media, ale to, co widziałem, bardzo często odzwierciedla, niestety, kategorie, w jakich zwykło się mówić o katolicyzmie od lat 60., zmuszając katolików do podziału na progresistów i konserwatystów. Już 20 lat temu kardynał George mówił, że w katolicyzmie nie chodzi o lewicę czy prawicę, lecz o prawdę i fałsz. Myślę, że są media, które już to zrozumiały i poszukują głębokiego znaczenia tych wydarzeń, ukazując zarówno słabe, jak i mocne strony Kościoła. I myślę, że jest to dla nas szansa. Jednak jeśli ktoś będzie usiłował opisywać wydarzenia najbliższych tygodni według tych starych kategorii politycznych, ryzykuje, że nie dostrzeże istoty wydarzeń.
Mówił George Weigel.
O katechizmie w roku wiary mówi ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
Wiara jako wolna odpowiedź człowieka udzielona Bogu jest aktem osobistym, intymnym. Dlatego nikogo nie można zmusić do wiary. Oczywiście w historii nie brakuje przykładów religii narzucanej siłą jednostkom i narodom. Jednak narzucona religia nie jest wiarą. Z drugiej strony trzeba zauważyć, że wiara chrześcijańska nie jest jedynie aktem subiektywnym, wyizolowanym. W katechizmie czytamy: nikt nie dał wiary samemu sobie, tak jak nikt nie dał sam sobie życia. W rzeczywistości otrzymujemy wiarę od innych, a potem sami ją innym przekazujemy. Większość chrześcijan otrzymała chrzest jako noworodki. Potem wspólnota Kościoła, począwszy od rodziców, zajęła się naszym religijnym wychowaniem. A zatem, kiedy ktoś mówi „ja wierzę”, znaczy to także „my wierzymy”. Słychać czasem slogan „Chrystus tak, Kościół nie”. To znaczy, wierzę w Jezusa Chrystusa, ale nauczanie Kościoła mnie nie interesuje. Jednak ten sposób myślenia jest w gruncie rzeczy nielogiczny. Jedynie dzięki wspólnocie chrześcijan, począwszy od Kościoła pierwszego wieku, możemy wziąć do ręki Nowy Testament, poznać Jezusa z Nazaretu. Jeśli odrzucamy Kościół, który od 20 wieków opowiada nam historię Jezusa, to jak możemy twierdzić, że przyjmujemy tegoż Jezusa? Katechizm przypomina nam, że w obrzędzie chrztu dorosłych szafarz chrztu pyta katechumena: o co prosisz Kościół Boży? A ten odpowiada: o wiarę, która daje życie wieczne. Dlatego nawet jeśli zbawia jedynie Bóg, to wierzymy w Kościół jako matkę naszych nowych urodzin. Nikt nie jest zbawiony bez udziału Matki Kościoła. Od tej Matki, która jest oblubienicą Boga, otrzymaliśmy tak wiele dobra: Słowo Boże, sakramenty, piękne tradycje, wielu braci i sióstr, a na końcu otrzymamy życie wieczne.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.